Turystyka kulinarna to obecnie bardzo popularna forma spędzania czasu. To podróżowanie szlakiem smaków i zapachów. Odkrywanie kultury danego regionu poprzez jedzenie, a także spotkania z ludźmi, którzy je przygotowują. Na przykład winiarzami, producentami wędlin czy szefami kuchni. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jedzenie jest po prostu wszędzie. Odniesienia do niego znajdziemy w literaturze, muzyce czy sztuce. Nic więc dziwnego, że turystyka kulinarna rozwija się tak dynamicznie. Zapewne nie jedna osoba słyszała o enoturystyce w Hiszpanii czy Włoszech lub podróżach szlakiem street foodowych smaków w Tajlandii. Jak zatem wygląda sytuacja w Skandynawii i czy Szwecja to dobry kierunek dla smakoszy? Północna Europa nie kojarzy się aż tak bardzo z szeroko pojętą turystyką kulinarną. Znana jest wprawdzie amatorom restauracji pojawiających się w różnych rankingach, ale dotyczy to raczej węższej grupy odbiorców. Za sprawą ruchu New Nordic Cuisine, Fennoskandia zaczęła kojarzyć się szerzej z fine diningiem. W 2004 roku nordyccy szefowie kuchni i wpływowe osoby ze świata gastronomii opublikowali zawarty w 10 punktach manifest. Nowa kuchnia miała być przede wszystkim oparta na lokalnych produktach. Sezonowa, etyczna, szanująca tradycję, ale też korzystająca z najnowszej wiedzy z zakresu dietetyki. Udało się zwrócić uwagę świata. Co więcej, szefowie z północy zaczęli kreować nowe trendy. Fine dining jak najbardziej wpisuje się w ramy turystyki kulinarnej, ale oczywiście stanowi jeden z wielu jej elementów. W tym odcinku jednak nie chciałam się skupiać na migawkach z restauracji, ale na miejscach, w których dowiemy się więcej o szwedzkiej kulturze kulinarnej. Planując wyjazd do Szwecji, warto zastanowić się już na samym wstępie nad wyborem środka transportu. Jeżeli chcemy skupić się na większych miastach typu Sztokholm, Malmo czy Göteborg, to zapewne najlepszym rozwiązaniem będzie samolot. Natomiast kiedy planujemy odwiedzić więcej regionów, w szczególności tych wiejskich, to tu bezapelacyjnie wygrywa samochód, dzięki któremu nie będziemy skazani na rozkład jazdy pociągów czy autobusów. Trzeba też dodać, że jest wiele lokalizacji, do których nie da się dojechać transportem publicznym. Im dalej na północ planujemy podróż, tym trudniej będzie ją efektywnie zaplanować bez samochodu. Z Gdyni promem Stena Line dostaniemy się do Karlskrony, która jest świetnym miejscem, by rozpocząć kulinarną przygodę. W okolicy znajdziemy spory wybór restauracji i kawiarni. Amatorzy enoturystyki powinni zainteresować się spotkaniami organizowanymi przez lokalną mini-winnicę Storahorns. Jej właściciele barwnie opowiadają o swojej przestrzeni, przy okazji zwracając uwagę, że winiarstwo w kraju o bardzo restrykcyjnej polityce alkoholowej jest znacznie bardziej skomplikowane niż we Francji, Włoszech czy Polsce. Z winami świetnie komponują się sery, zatem warto też zajrzeć do Oranes Gårdsmejerier, jednego z najbardziej nagradzanych w Szwecji producentów kozich serów. Przy gospodarstwie jest mały sklepik, w którym można dostać nie tylko nabiał, ale także inne lokalne produkty. W samej Karlskronie także nie brakuje akcentów kulinarnych. W klimatycznym muzeum Blekinge, poza wystawami stałymi i czasowymi, przewodnicy opowiadają również o brennevin, czyli destylowanym alkoholu, wyrabianym z ziarna, zbóż czy ziemniaków. Niedaleko od muzeum Blekinge stoi rzeźba Erika Heglunda, przedstawiająca kobietę trzymającą rybę. Jest to Fiskargumman, czyli żona rybaka. Drugie miejsce, które dobrze wpisuje się w podróże kulinarne, to Muzeum Porcelany. Znajdziemy tam bogatą kolekcję naczyń wyprodukowanych przez Karlskrona Porcelainsfabrik. Karlskrona i region Blekinge to dobre miejsce dla miłośników wycieczek rowerowych. Turystykę kulinarną można tu połączyć z aktywnością fizyczną, czyli smacznie i zdrowo. Z Karlskrony niedaleko jest na Olandię, drugą co do wielkości wyspę Szwecji. Dostaniemy się na nią mostem, co znacznie ułatwia planowanie podróży. Czemu Olandia może zainteresować turystę kulinarnego? Nie chodzi tylko o dobre restauracje. Krajobraz rolniczy południowej Olandii został wpisany na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO. Na wyspie uprawia się też bruna bönor, czyli brązową fasolę. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą wprawdzie z połowy XVII wieku, ale na szerszą skalę zaczęto uprawiać ją dopiero po 1880 roku. Podróżując po wyspie, można podziwiać krajobraz z pastwiskami oraz ogromną ilością drewnianych wiatraków. Owce i krowy przechadzają się między reliktami przeszłości. Olandia bowiem przyciąga też pozostałościami dawnych kultur. W wielu częściach wyspy znajdziemy miejsca pochówków wikingów, z których najsłynniejszym stanowiskiem jest Jettlinge, gdzie poza kurhanami są jeszcze kamienie ułożone w kształt łodzi oraz zrekonstruowaną osadę na stanowisku archeologicznym Jeketorp. Kolejną destynacją, którą warto się zainteresować nie tylko ze względów kulinarnych, jest wyspa Gotlandia. Piękne krajobrazy, przyroda, miejscowości letniskowe, a także hanzatyckie miasto Visby, gratka dla miłośników architektury. Ze względu na handlowy charakter wyspy, jej mieszkańcy mieli od wieków dostęp do szerokiej gamy zagranicznych produktów, a wśród nich do złocistego, pachnącego szafranu. Koniecznie zatem będąc na Gotlandii trzeba spróbować Jotlandsk Safrans Pannkoke, czyli gotlandzkich naleśników szafranowych, które przygotowuje się z kleiku ryżowego, jajek, cukru, śmietany, migdałów i oczywiście szafranu. Naleśniki piecze się w piekarniku i podaje z bitą śmietaną oraz konfiturą. W bardziej nowoczesnej odsłonie szafran znajdziemy wśród dodatków do wyrobów czekoladowych oraz lodów. Obecnie Gotlandia słynie również z sommertrüffel, trufli letniej. Grzyb ten wprawdzie rośnie na wyspie prawdopodobnie od około 9000 lat, jednak przez wieki nikt nie wpadł na pomysł wykorzystania go w kuchni. Obecnie, co roku, między październikiem a grudniem, znajduje się około 700-800 kg tych grzybów. W odkrywaniu ukrytych w ziemi skarbów pomagają specjalnie szkolone psy. Jesienią amatorów dań przyciąga gotlandzki festiwal trufli. Każda pora roku na wyspie przynosi coś innego. W kwietniu zaczyna się sezon na szparagi. Ogólnie, ze względu na klimat i na słonecznienie, warzywa z wyspy uważane są za wyjątkowo smaczne. Poza szparagami są lokalne pomidory, kalafiory czy buraki. Amatorzy mięsa też znajdą coś dla siebie, bo wśród ważnych w diecie produktów są również jagnięcina, baranina czy flądry. Wprawdzie miałam nie mówić o restauracjach, ale to jest na tyle ciekawa, że byłaby to wielka strata. Kapitel Hughes Gordon w Visby to lokal, w którym kolacja przy świecach nabiera zupełnie innego wymiaru. W surowych, starodawnych wnętrzach czeka menu inspirowane dawnymi książkami kulinarnymi. Klimatyczny jest też sam sposób podania i spożywania posiłków. Możemy jeść rękoma, wykorzystać drewniane łyżki lub widelce z dwoma zębami. Ot taka smaczna próba kulinarnej rekonstrukcji. Po sutym posiłku warto udać się też w inne regiony wyspy. Na północy usytuowany jest dość duży i ciekawy skansen Bunge Muset. I tu dochodzimy do kolejnej kategorii miejsc, które mogą zainteresować turystów kulinarnych. W muzeach na otwartym powietrzu czeka nas spotkanie z architekturą z różnych regionów Szwecji. Są budynki mieszkalne, szopy, zakłady rzemieślników. Poza samą przestrzenią nie brakuje też sprzętów używanych w codziennym życiu. Są i żarna rotacyjne, szeroka gama pługów, kos i innych utensyliów związanych z pracą na roli i w gospodarstwie. W odtworzonych wnętrzach domowych piętrzą się poduchy, a na drewnianych stołach powystawiane są naczynia. W przestrzeniach kuchennych stoją piece, a na nich garnki. Są formy do wypieków, brytwanki czy dawne gofrownice. Opuszczając Gotlandię, ale pozostając w klimatach muzeów na otwartej przestrzeni, trzeba nadmienić, że chyba najważniejszym tego typu obiektem w całej Szwecji jest skansen w Sztokholmie. Na jego terenie, przy dworze, który jest domem barona i baronowej z końca XVIII wieku, jest też kuchnia. Mieści się ona zgodnie ze starym układem poza głównym budynkiem. W rozległych pomieszczeniach krząta się zawsze jakiś przewodnik, który zajmuje się dodatkowo przygotowywaniem jedzenia i przy okazji bardzo chętnie opowie nam o kuchni z epoki, pokazując zarówno produkty, sprzęty, jak i stare przepisy. Podążając dalej trafimy na farmę ze zwierzętami, gdzie pokazane jest, jak wygląda praca oraz życie na wsi. Wśród inwentarza znajdziemy rdzenne szwedzkie odmiany owiec oraz drobiu. Z ciekawszych miejsc warto też odwiedzić zakład piekarski czy sklep z nabiałem, gdzie można wysłuchać opowieści o pierwszych placówkach handlowych, a także ciężkiej pracy kobiet zatrudnionych w przemyśle mleczarskim. W Skansenie oczywiście nie brakuje też lokali, gdzie można odpocząć oraz coś zjeść. Warto też dodać, że przestrzeń świetnie dostosowana jest do potrzeb rodzin z dziećmi. W miejscowości Örebro w Skansenie natomiast znajdziemy dom Kajsy Warg, autorki jednej z najważniejszych szwedzkich publikacji kulinarnych, której tytuł na polski można przetłumaczyć jako Pomocnik gospodarski dla młodych kobiet. Pochodziła ona z rodziny mieszczańskiej. Jako młoda dziewczyna opuściła rodzinny dom i przeprowadziła się do Sztokholmu, gdzie znalazła pracę jako gospodyni i kucharka. W 1755 roku Warg zainwestowała spadek po matce i wydała swoją książkę kucharską. Publikacja zawierała 800 przepisów i była bardzo innowacyjna jak na owe czasy. W Örebro możemy zajrzeć do jej domu. W budynku wyeksponowane są pierwsze wersje książek Kajsy. Znajdziemy tam też informacje o kuchni, jakiej była propagatorką. Odniesienia do kultury kulinarnej znajdziemy także w wielu innych muzeach. W Muzeum Nordyckim w Sztokholmie jest ekspozycja stała poświęcona tradycjom oraz obrzędom. Znajdziemy na niej stoły zestawione suto jedzeniem charakterystycznym dla Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Midsommar, święta środka lata, ale nie tylko. Wszystko opatrzone konkretnym, zwięzłym komentarzem. Można tam siedzieć godzinami i oglądać piękne zastawy oraz sprzęty z różnych czasów. Kolejne sztokholmskie muzeum poświęcone jest kulturze kulinarnej i skierowane do dorosłych turystów. Mowa oczywiście o Split Muzeum. Obiekt jest dość niewielki, ale na pewno zainteresuje amatorów trunków. W muzeum organizowane są liczne wystawy czasowe. Ja trafiłam na taką poświęconą szwedzkiej kulturze picia alkoholu. Poza samym zwiedzaniem, w obiekcie organizowane są także degustacje i inne wydarzenia, których tematem przewodnim są trunki z całego świata. Przedstawione w podcaście miejsca to tylko przykładowe propozycje, które mogą zainteresować turystę kulinarnego. W całym kraju znajdziemy ich dużo więcej. Bardzo sobie cenię w Skandynawii luźną atmosferę i brak sztuczności. Podróżując po Szwecji jednak, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Szwedzi jeszcze muszą się sporo nauczyć w kwestii obsługi turystów. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do poziomu gościnności w myśl japońskiej zasady omotenashi, to możecie być rozczarowani. To był pierwszy odcinek podcastu Kuchniokracja – Szwecja od kuchni. Kolejny poświęcony będzie klopsikom. Więcej informacji o szwedzkiej kulturze kulinarnej znajdziecie też w mojej książce Tradycje kulinarne Szwecji. Dostępna jest ona w wersji drukowanej, w dobrych księgarniach, a także w formie e-booka.